Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi się z Państwem spotkać po przerwie. Znaczy ja miałam przerwę. Mam nadzieję, że Państwo tydzień temu byli na wykładzie. Przed nami, myślę, bardzo ciekawy, interesujący wieczór. Bardzo ważny, myślę też. Ale zanim powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to dwie krótkie informacje organizacyjne. Pierwsza skierowana do studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie podpięć do systemu USOS. Już Ela, nasza koordynatorka Akademii, jest w kontakcie z odpowiednią osobą i wszystko na czas będzie zgłoszone, bo kilka osób dawało mi znać, że nie ma jeszcze tych podpięć w systemie. Druga informacja. Jak obowiązek tutaj nakazuje, miesiąc po rozpoczęciu nowego semestru na stronie Kina Nowe Horyzonty w zakładce Akademie pojawiła się lista lektur obowiązkowych i uzupełniających. Znajdziecie tam Państwo te pozycje, o których już tutaj szerzej mówiliśmy, polecaliśmy, chociażby Zwierciadło Bergmana czy Kino Nordyckie, ale też Australijska Nowa Fala Haltofa, na podstawie której ostatni wykład był przygotowany. I tutaj już przechodząc za chwilkę do przedstawienia naszego gościa, powiem, że o ile większość znakomita tych pozycji to są uzupełniające lektury, które bardzo na pewno pomogą jeszcze rozwinąć te wiadomości, które się pojawiają na wykładach, to jest kilka pozycji obowiązkowych. Tam między innymi fragmenty z globalnego Hollywood Marcina Adamczaka, z takiej zbiorowej książki dotyczącej kina Nowej Przygody, którym też będziemy się zajmować. I cztery albo pięć, już teraz dokładnie nie pamiętam, rozdziały z kina epoki nowofalowej, czyli trzeciego tomu historii kina. Tutaj odwracamy się do profesora Rafała Syski, bo jest jednym z pomysłodawców tej serii, współredaktorów obok Tadeusza Lubelskiego i Iwony Sowińskiej. Także to są nasze podstawowe lektury. Teraz jesteśmy na etapie właśnie trzeciego tomu. No i w takim razie oczywiście tym osobom, które z nami są już kolejny semestr, specjalnie profesora Rafała Syski przedstawiać nie trzeba, ale wiem, że są też nowe osoby, więc powiem, że profesor jest dyrektorem Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi, a jako badacz, jako filmoznawca związany z Instytutem Sztuk Audiowizualnych w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim. I wprowadzi Państwa dzisiaj przede wszystkim w twórczość Andrzeja Zwiagincewa, dlatego że już tutaj wielokrotnie z Elą wyjaśniałyśmy, dlaczego zdecydowałyśmy się na pozostawienie wykładu związanego z kinem rosyjskim w tym semestrze. Na pewno nie po to, żeby celebrować kulturę rosyjską, bo to nie jest najlepszy czas, w ogóle to nie jest żaden czas na to, ale przyjrzenie się twórczości takim twórcom jak Sokurow, myślę, ale właśnie Zwiagincew może naprawdę być bardzo cenne dzisiaj. Także dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i zapraszam na wykład.
Dzień dobry Państwu. Ja przyznam, że rzeczywiście z takim dużym niepokojem staję przed Państwem, bo chyba my wszyscy tutaj dzielimy te same uczucia, te same emocje. One są dla mnie też nieprawdopodobnie głęboko przeżywane i myślenie dzisiaj w jakiś sposób, który każe używać jakichś kryteriów artystycznych, estetycznych, intelektualnych wobec kinematografii rosyjskiej, kina rosyjskiego, kultury rosyjskiej wydaje się być czymś głęboko budzącym nasz opór. Też tutaj jak przedstawiony zostałem trochę instytucjonalnie, więc ja na przykład otrzymałem zaraz po napaści Rosji na Ukrainę pismo od ministra Glińskiego, które było wysłane do wszystkich chyba instytucji kultury, nie tylko tych podległych ministerstwu, w którym w sposób absolutnie kategoryczny było tam sformułowane, że wprowadzony zostaje zakaz pokazywania czegokolwiek, co związane jest z kulturą rosyjską i prezentowania artystów rosyjskich. Traktowane to miało być w sposób absolutnie poważny, zresztą potem nie jeden koncert, gdzie na przykład nie wiem, muzyka Rachmaninowa miała być grana, został zamieniony na koncert muzyki Chopina. Myślę, że to jest taki moment, w którym istotnie tego rodzaju działania są w jakimś stopniu uzasadnione i każą nam nabrać tego dystansu do tego rodzaju kultury, który wydaje się być w żaden sposób nieusprawiedliwiony ze względu na to, że sumarycznie, jak przyjrzymy się liczbie Rosjan, którzy popierają Putina, bez względu na propagandę i tak dalej, to pewnie o tym będziemy dużo rozmawiać dzisiaj po samym filmie, to nie wydaje się być to odpowiedni moment na to, żeby o tej kulturze rosyjskiej, w kinematografii rosyjskiej mówić. Ale jednak wzbudziłem w sobie jakiś taki rodzaj, nie wiem, szukałem jakiegoś takiego usprawiedliwienia tego wszystkiego i pomyślałem sobie o takich trzech przynajmniej elementach, które być może dają nam jakiś powód, żeby to kino rosyjskie Zwiagińcewa i ten film Niemiłość obejrzeć. Po pierwsze dlatego, że Zwiagińcew jest reżyserem, który może być spokojnie przypisany do czegoś takiego, co nazwalibyśmy takim ruchem dysydenckim. Bo to jest twórca, który w ogóle nigdy nie ukrywał, że jest przeciwnikiem reżimu Putina. Jest przesłynna jego kłótnia z Dmitrym Pieskowem, która przeszła do historii z 2017 roku, kiedy on zaatakował cenzorskie działania rządu rosyjskiego i starł się z rzecznikiem prasowym Kremla w sposób taki, który zasłynął jako taki niesłychanie zdecydowany, manifestacyjny sprzeciw wobec jakichkolwiek form cenzorskich. Dzisiaj w ogóle nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o porównuje się tamtejszą cenzurę z tą dzisiejszą cenzurą, ale już wtedy te ingerencje cenzorskie były silne, a sam Zwiagińcew zdecydował się w ogóle opuścić Rosję po tym wydarzeniu, przynajmniej po jakimś czasie i coraz częściej, nie tylko realizując filmy, co widać tutaj na tej tablicy w koprodukcji z innymi krajami, ale w ogóle już zdecydować się nakręcić kolejne filmy poza Rosją. I to był taki jeden z pierwszych powodów, dla których bez żadnej wątpliwości można Zwiagińcewa definiować w tych kategoriach ruchu dysydenckiego. Po drugie dlatego, że Zwiagińcew jest twórcą, który w swoich dziełach, a w Niemiłości to chyba widać niesłychanie mocno, do putinowskiej Rosji odnosił się niezwykle krytycznie. I niejednokrotnie jesteśmy w stanie znaleźć w jego filmach coś, co jest bardzo ponurą, ale zapowiedzią tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Niemiłość, być może część z Państwa ten film już widziała, kończy się sceną, nie zdradzam spokojnie, to nie jest spoiler, ale zobaczcie Państwo na samym końcu tego filmu w tle, gdzieś w telewizji, więc jest jakby tło zdarzeń, ale ważne, ale dzisiaj jest ważne w sposób szczególny Ukrainom. Tą Ukrainą wtedy, gdy Putin zaatakował jeszcze w Donbasie i w Krymie Ukrainę i po prostu ta antycypacja, którą tam dostrzeżemy w Niemiłości, jest dzisiaj szczególnie bolesna. Nie znalazłem żadnych wypowiedzi Zwiagińcewa krytykującego Putina teraz, w tym ostatnim miesiącu. Po części pewnie dlatego, że w ogóle Zwiagińcew, co odkryłem dopiero teraz z pewnym takim niepokojem, bardzo ciężko przeszedł COVID, do tego stopnia ciężko przeszedł COVID, że miały 95% płuc zajętych przez COVID, trafił pod ECMO i był przez długi czas w śpiączce. Teraz w Niemczech dochodzi do siebie w rehabilitacji, być może nie jest w stanie jeszcze się komunikować ze światem, chociaż pojawiają się informacje o tym, że kręci swój kolejny film. Jest nawet zatytułowany, ma być kręcony w pełni za granicą, no ale nic więcej o tym filmie nie wiadomo. Jedynie to, co z takiej ekipy Zwiagińcewa przedostało się do opinii publicznej, była wypowiedź producenta Zwiagińcewa, Aleksandra Rodniańskiego, który w sposób zdecydowany od razu skrytykował, uznając za haniebną wojnę Putina w Ukrainie. Natomiast zaraz potem przypomniałem sobie, że Rudniński jest Ukraińcem, który pracuje wprawdzie w Moskwie, pracuje w Rosji, pewnie już teraz nie, ale jest Ukraińcem, więc o innych Rosjanach, prawdziwych Rosjanach, którzy by, nie wiem, zdecydowali się na jakiś akt pewnie no, niesłychanego heroizmu, żeby skrytykować Putina. Przyznam szczerze, że nie usłyszałem z tej ekipy z Jagincewo. Ale wierzę, że same filmy odpowiadają za tym, żeby pokazać, kim tak naprawdę jest Zwiagincew i jaką jest postacią. No właśnie Zwiagincew. Parę słów o tym twórcy, bo niewątpliwie jest to absolutnie fenomen współczesnego kina autorskiego i mało który reżyser filmowy, to może nawet jest wada, kręci cały czas arcydzieła. No, ciężko sobie w ogóle zgodzić się na sytuację, w której po prostu jest jakiś twórca, no może Kubrick kiedyś, który po prostu miał taką potrzebę, dzisiaj Paul Thomas Anderson pewnie, że każdy film musi być tak wycyzelowany do najdrobniejszego szczegółu, tak absolutnie perfekcyjny, że aż chłodny w takim swoim perfekcjonizmie, że aż po prostu traktowany trochę jak taki bardziej wzorzec niż coś, co ma w sobie jakąś skazę, bo ta skaza tak naprawdę jest czymś strasznie ludzkim. Czy coś jest ludzkiego w filmach Zwiagincewa? No, kto wie, czy to nie jest jedna z wad. Tu wprawdzie jest humanizm. No, zastanawiam się, czy humanizm jest kategorią wiodącą dla Zwiagincewa, ale nawet jeśli człowiek jest w centrum jego zainteresowań, to zawsze ten człowiek jest zdefiniowany przez najprzeróżniejsze jakieś kategorie, które każą tego człowieka widzieć w kontekstach kulturowych, społecznych, politycznych, historiozoficznych i gdzieś czasami nawet ten człowiek, który ma jakąś swoją taką idiosynkrazję, jakąś taką unikatowość, gdzieś nam się gubi. No ale jednak wracając, Zwiagincew zasłynął przez tych kilkanaście lat swojej kariery jakąś nieprawdopodobną inwencją twórczą i stworzeniem kina, które w takim międzynarodowym obiegu uznawane jest za jedno z najbardziej fascynujących we współczesnym kinie autorskim. Dosyć późno debiutował, bo miał 39 lat, kiedy zrealizował swój debiut kinowy, czyli dosyć późno, a wcześniej do tego kina docierał przede wszystkim przez teatr i telewizję. Sam Zwiagincew urodził się w 1964 w Nowosybirsku, w ciekawym mieście w ogóle, w jednej z takich stolic Syberii, ale mieście, które ma taką swoją dumę stołeczną, potężne instytucje kulturalne i zwłaszcza naukowe i tam w tym właśnie klimacie Nowosybirska, także teatralnym klimacie Nowosybirska Zwiagincew dojrzewał. Jako młody jeszcze człowiek od razu związał się z teatrem i teatr był od razu takim miejscem jego ogromnej fascynacji. Mamy lata 80., więc jeszcze epoka Związku Sowieckiego i w niej Zwiagincew jakby dojrzewa także artystycznie. Trafia na jakiś czas do wojska, zostaje powołany do służby wojskowej, ale tam z kolei pracuje w takim teatrze wojskowym, więc nic strasznego prawdopodobnie mu się nie stało. I w wieku 22 lat trafia do Moskwy. Mamy 86 rok, Moskwa się wali, wali się w ogóle cały Związek Sowiecki. Gorbaczow przejmuje władzę, pierestrojka, głasność, zaraz potem upadek Związku Sowieckiego i przez te całe lata, późno 80. i 90. i wczesne 2000. Zwiagincew jest przede wszystkim związany z teatrem, którego, jak bardzo często w swoich wspomnieniach i wywiadach wspomina, związany z teatrem, który jest teatrem coraz bardziej skomercjalizowanym i coraz mniej trzymającym rękę na pulsie tych zmian. On był bardzo, bardzo silnie doświadczony przez destrukcję Związku Sowieckiego. To nie jest tak, że on jakby tęsknił za tym, że za odwrotem, za powrotem, bynajmniej nie, ale on dzielił wraz z całym pokoleniem tę przemożną, potężną traumę ogromnego, gigantycznego kryzysu, nie tylko gospodarczego, politycznego, ale także kryzysu kulturowego, kryzysu każącego zdefiniować na nowo w ogóle miejsce Rosji. Czy ona ma iść bardziej w stronę Zachodu, być jakimś rodzajem demokracji, czy bardziej w stronę Wschodu, czy bardziej być mistyczna w odbudowie cerkwi. To wszystko przecież było w kinie jakoś tam mniej więcej diagnozowane w latach 90. Zwiagincew wtedy to próbował robić w teatrze, ale bez większych sukcesów. Coś tam pisał, coś występował, coś reżyserował. W końcu trafił do telewizji I w tej telewizji wyreżyserował kilka odcinków serialu i z tego dopiero przeszedł do kina. No ale przeszedł w sposób no, taki, jaki ciężko sobie znaleźć w kinie współczesnym. To znaczy nakręcił film, debiut, film pod tym Powrót, 2000, który to był rok czwarty, 2004. I jedzie z tym filmem na festiwal filmowy do Wenecji, dostaje tam Złotego Lwa, wygrywa ten festiwal w Wenecji i wszyscy są w jakimś nieprawdopodobnym szoku, poruszeniu, zachwycie, pogrążeni w tym filmie tego stopnia, że na egzaminie na filmoznawstwie rok po projekcji tego filmu ten film trafił na egzamin dla studentów, więc oczywiście został zbrzydzony do granic już na stałe. Ale rzeczywiście to był film, który nam się tak fantastycznie otwierał dla filmoznawców, w ogóle ludzi interesujących się kinem. To było, od razu czuliśmy, że w tym filmie ukryta jest jakaś nieprawdopodobnie moc interpretacji, jakaś siła artystycznego oddziaływania, że no, mieliśmy do czynienia no, z jakimś nieprawdopodobnie wyrafinowanym taką esencją artyzmu w takim stylu jeszcze wydawałoby się przywodzącym na myśl raczej filmowy modernizm niż to, co współcześnie miało miejsce. Myślę, że część z Państwa ten film widziało, więc pamięta dobrze, najkrócej mówiąc, historię, która była treścią tego filmu, czyli opowieść o dwóch chłopcach, którzy wychowywani są samotnie przez matkę i w pewnym momencie wraca po długiej nieobecności, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo skąd ojciec. To jest takim no, bezwzględnie biblijnym, starotestamentowym, może trochę nowotestamentowym, ale jednak starotestamentowym w zachowaniu, a nowotestamentowym, jeśli chodzi o symbolikę, ojcem, który pojawia się i bez słowa zabiera tych chłopców na jakąś inicjacyjną podróż przez rosyjski pejzaż na jakąś tajemniczą wyspę, gdzie szuka skarbu, jakiegoś coś wydobywa z wnętrza ziemi w miejscu, które no, ma w sobie też jakąś intensywną symbolikę, o której za chwilę. Ale to wszystko było jakoś nieprawdopodobnie perfekcyjnie nakręcone, świetnie zagrane, genialnie sfotografowane, ze scenariuszem, który czuliśmy, że ma w sobie jakąś nie tylko ogromną siłę metafor, ale też jest przede wszystkim jakimś zupełnie fantastycznie skonstruowanym, dramaturgicznie fantastycznym materiałem. No właśnie, bo takim pierwszym słowem, kluczem, które mogłoby się pojawić przy okazji Zwiagincewa, to jest coś, co odbije nas trochę od Rosji, to jest amerykańskość. Ja wcale się nie boję tego słowa, bo wtedy, kiedy oglądaliśmy nie tylko Powrót, ale też całą grupkę filmów takich postpowrotowych, bo nagle okazało się, że Powrót zachęcił innych twórców rosyjskich do tego, żeby zaczęli eksplorować rosyjski pejzaż. Pejzaż, który pokazany był przez przede wszystkim ogrom tej przestrzeni, przez to, że bohaterowie mogą się przemieszczać z miejsca na miejsce, nikogo nie są w stanie po drodze spotkać i wydawało się, że to jest taki rewelacyjny potencjał kina drogi, tak jak to jest w Ameryce. Kina drogi, które jak wiemy doskonale jest nie tylko opowieścią o pejzażu, ale opowieścią także o różnych innych zjawiskach egzystencjalnych, jakiejś powrotu do przeszłości, jakiejś próbą zdefiniowania się na nowo, jakieś ucieczki, więc te wszystkie elementy są ogromnie plastycznie uchwycone w kinie drogi. I ta tradycja amerykańskiego kina drogi no niewątpliwie tam pobrzmiewa świetnie, bo Zwiagincew jest, po pierwsze, od tego byśmy zaczęli, nawet jeśli nie jest to może najważniejsze, jest rewelacyjnym filmowym narratologiem, który wywiedziony jest z porządnego amerykańskiego kina gatunków, który świetnie konstruuje intrygę fabularną swojego filmu, układa ją w sposób precyzyjny od pierwszej do ostatniej sceny, tworzy taką strukturę ramową, mnoży różnego rodzaju niedopowiedzenia, każe nam cały czas poszukiwać jakiejś motywacji zachowań bohatera, więc cały czas my widzowie jesteśmy wciągnięci w jakąś kryminalną intrygę, którą próbujemy rozpoznać, cały czas stawiając sobie jakieś hipotezy, próbując domysłami odkryć, o co tak naprawdę chodzi. Część z nich jest wyjaśniona, część z nich pozostaje w sferze symboliki i nam to w ogóle nie przeszkadza, bo czujemy, że ten trybut złożony symbolice, a nie tylko tej takiej bardziej racjonalnej, realistycznej narracji jest jakby takim naddatkiem emocjonalnym i retorycznym tej opowieści, ale w pierwszej kolejności to jest fenomenalnie skonstruowany film, który ma swoje odczucie, które dzieli widz, że każdy z tych elementów tam pojawiających się jest znaczący. Że tam nie ma nic, co jest nieistotne, że każdy z nich musi gdzieś wybrzmieć, musi mieć jakąś swoją jakąś swoją emocję, jakąś esencję. Ale to, co okaże się być znakiem rozpoznawczym Zwiagincewa, to jest tajemniczość. Zobaczcie Państwo, że każdy z tych filmów Zwiagincewa, nawet jeśli opowiada nam historię, która gdzieś może na końcu gdzieś się jakoś tam mniej bądź bardziej wyjaśni, zawsze pozostawia tę przestrzeń tajemniczości, że my nie do końca wiemy, w Innej miłości będzie zresztą podobny, że mamy przestrzeń do własnych domysłów, nawet jeśli coś jest tam narzucone, coś nas już jakoś gdzieś kieruje w stronę takiego innego czytania filmu, to sumarycznie zawsze możemy powiedzieć spoko, spoko, może być inaczej, może gdzieś jest niedopowiedzenie. To jest, wydaje mi się, nie tylko zamysł narracyjny, ale też zamysł filozoficzno-intelektualny, że Zwiagincew chce powiedzieć, że nie wszystko musi być dopowiedziane. I to nie jest tylko sprzeciw wobec kultury popularnej, wobec nie wiem, jakichś prawideł narracyjno-fabularnych, które nas okalają ze wszystkich stron, ale to jest sprzeciw wobec propagandy, która musi wszystko dopowiedzieć do końca, która musi wyjaśnić, który musi dać nam jasny komunikat do samego końca. Guzik, prawda, mówi Zwiagincew. Ogromna część różnego rodzaju informacji pozostanie nieodkryta, bo jakby w tym zawiera się w dużym stopniu także aktywność odbiorca. Odbiorcy, który musi zinternalizować tę tajemnicę i być może odnieść ją do samego siebie. Gdzieś tam go ukryć, gdzieś tam odkryć ten swój trzeci sens. Jak kiedyś Bart o nim pisał, że niekoniecznie ten sens ukryty jest w filmie, tylko on wywołuje w nas różnego rodzaju znaczenia, które my jesteśmy potem mogli je głęboko doświadczyć. Ale wciąż to jest fenomenalnie skonstruowane kino od strony narracyjnej. Jest to także kino, które ma ten taki bardzo silny potencjał metaforyczny. Gdy pojawił się Powrót i potem pojawił się kolejny film Zwiagincewa, o których za chwilę będę szerzej mówił, ale od Powrotu się odbijmy na sam początek, to oczywiście bardzo wielu komentatorów, krytyków szukało w tym filmie nie tego amerykańskiego, gatunkowego, narracyjno-dramaturgicznego wzorca, tylko szukało tych rosyjskich kontekstów, które były najsilniej według nich wyeksponowane. Wydaje mi się, że to, co się najczęściej powtarzało, nawet jeśli nie w tekstach krytycznych, co w takich też może moich, wielu też innych osób odczuć, to były te kategorie, które wiązały się po pierwsze z pracą pamięci i z taką chęcią odbudowania pewnych zapomnianych, ukrytych, nieprzepracowanych problemów, żałoby, i traum, z którymi się Rosjanie musieli mierzyć, które zostały gdzieś zepchnięte także po 1991 roku, kiedy Związek Sowiecki się rozpadł, zepchnięte w jakiś rodzaj niebytu, także niebytu intelektualnego, zastąpione kulturą popularną, jakimś konsumpcjonizmem, jakąś przemocą, jakimś rodzajem melancholii, może mistycyzmem, ale sumarycznie coś, co było wielkim, ogromnym grzechem i problemem, z którym się Rosjanie musieli mierzyć przez lata 90. i 2000, to był właśnie ten problem nieprzepracowania przeszłości w takim kolektywnym wymiarze. Stąd też wydaje mi się, że to, jak oglądamy filmy Zwiagincewa i oglądamy je też nie tylko Powrót, ale też te późniejsze, to zauważamy, że to jest jeden z fundamentalnych motywów, że tkwimy cały czas w jakimś nieprzepracowaniu, jakiejś żałobie, uciekamy od niej, próbujemy ją jakoś zastąpić jakimiś innymi wartościami, własnościami, które są jakimiś substytutami tego, co sumarycznie powinno być największe. I to jest grzech, który dzisiaj być może ma swoją konsekwencję w tym, w jaki sposób Rosjanie odnoszą się do wojny, w jaki sposób Rosjanie odnoszą się do władzy, do samych siebie, do swojego takiego sadomasochistycznego sposobu postrzegania i siebie samych, i innych narodów. Do tego rodzaju takiej wywyższania się, które niesie ze sobą też jakiś element autodestrukcyjny. To jest cały czas ten rodzaj doświadczenia, emocji, który u Zwiagincewa jest fundamentalnym problemem, z którym mierzą się bohaterowie. Niech nawet nie zwodzi to, że te opowieści są intymne i kameralne, że opowiadają o dwojgu bohaterów, trojgu, Max. Tak naprawdę to są nieprawdopodobnie silnie alegoryczne opowieści, które opowiadają o Rosji. I niejednokrotnie znajdziemy w nich ogromny potencjał odczytań, które wiążą się z taką postpamięciową, kolektywną formą doświadczania przeszłości. Nie wiem, czy Zwiaginice chce być psychoterapeutyczny w tym wymiarze, ale niewątpliwie jest w tych dziełach cały czas potrzeba konfrontowania się z tą przyszłością i jest cały czas w tych filmach potrzeba jakiejś narratywizowania tej przyszłości. Dlatego też być może to piękno narracji u Zwiagincewa, ta fantastyczna jego umiejętność konstruowania fabuły, te tajemnice, te niedopowiedzenia, one w ogromnym stopniu są też zjawiskiem, które wiąże się z tym, co, nie wiem, Dominik La Capra czy Maurice Holbach mówili na temat narratywizowania traumy i przeszłości, że to jest ten sposób właśnie myślenia, w którym powtarzalność, budowanie jakiejś historii, która jest jakąś historią zastępczą, ale ma w sobie potencjał retorycznego odczytania, jest najważniejsza, najistotniejsza. A robi to Zwiagincew, no gdzie? Robi to Zwiagincew w Rosji, a więc w kraju, w którym narracja i myślenie na temat opowiadania no ma swoją fantastyczną przeszłość. Ja nie mam jakiejś większej wątpliwości czy jakiegoś niepokoju, kiedy myśląc o Zwiagincewie, myślę o takich najbardziej podstawowych kategoriach narratologicznych, które się u niego pojawiają. Mówię o nich taka kropla teorii, chociaż pewnie Państwu dość dobrze znana, ale myślę, że ważna przy w ogóle zrozumieniu konstrukcji narracyjnej Zwiagincewa, to jest ta słynna antynomia siużet-fabuła. Nie wiem, czy Państwu ona jest znana, ale tak w największym skrócie to jest taka antynomia, która jest antynomią konstruującą w bardzo dużym stopniu to, w jaki sposób buduje się opowiadanie, buduje się narrację filmową. Formaliści rosyjscy mówili, że mamy do czynienia z takimi dwoma głównymi, fundamentalnymi zjawiskami, fenomenami, które wchodzą ze sobą w relację bardzo silną. Siużet, pod hasłem siużet, to jest wszystko to, mówili, co jest widoczne na ekranie, to, co jest dostrzegalne, to, co my możemy z ekranu ściągnąć. To jest ta przyczynowo-skutkowość, którą zauważamy na ekranie. To jest następstwo zdarzeń, to jest postać, to jest wydarzenie. Fabuła, mówili oni, to jest rekonstruowanie wszystkich elementów, które są ukryte, których nie ma, których nie jesteśmy w stanie z ekranu wydobyć. Siużet jest szczątkowy, jest nieuporządkowany, jest niepełny. Tak jest zawsze w filmach Zwiagincewa. Jest tajemniczy, jest czymś, co nie wystarcza nam. Nie wystarczy nam, żeby zrozumieć wszystko to, co jest fabułą. Fabułę tworzymy tu, w głowie, kiedy bierzemy te poszczególne rozrzucone elementy, często nie w chronologicznym jakimś układzie, i zaczynamy je składać naszymi zdolnościami poznawczymi, czasami naszymi zdolnościami emocjonalnymi, czasami naszą wiedzą, czasami na przykład jakimiś kompetencjami, które pozwalają na łatwiejsze uchwycenie relacji między poszczególnymi elementami, które wydaje się nie mają ze sobą żadnych związków. Ale Zwiagincew jest właśnie takim formalistą narracyjnym. Dlatego mam takie poczucie, że on jest takim chłodnym reżyserem, że on jest takim wykoncypowanym, że on jest takim twórcą, który cały czas tworzy jakiś wzorzec, fenomen, który jest jakoś pozbawiony jakiejś niedoskonałości, bo niedoskonałość kazałaby mu po prostu się ujawnić ze wszystkimi swoimi własnymi ludzkimi słabościami. On tworzy taki rodzaj konstruktu, który jest matematycznym wzorcem. Ale to jest właśnie ta relacja między siużetem a fabułą, którą on celebruje w tych filmach. Że my cały czas dostajemy kolejne sygnały i jesteśmy nieusatysfakcjonowani ich zawartością. Ale musimy je zapamiętać, bo one są wyróżnione, wyeksponowane, mają swoją jakąś taką intensywność wyrazu. No nie da się po prostu ich nie zobaczyć. Nie da się nie zobaczyć nawet tego, co jest niewidoczne. To jest fenomen u Zwiagincewa, że on to, co jest ważne, spycha poza margines widzenia na ekranie, jest poza ekranem, gdzieś gubi się nam czasami dosłownie, co widzimy w niemiłości, gubi nam się coś, co jest istotne. Pustka, nieobecność, to jest wartość, która będzie jedną z dominujących w filmach Zwiagincewa, ale dzięki temu ona właśnie wzbudza w nas potrzebę wypełnienia tej pustki czymś dodatkowym. I my to czynimy w takim akcie bardzo twórczej, bardzo aktywnego działania poznawczego. I tak jak mówię, Zwiagincew jest reżyserem, który z jednej strony jest trochę tak wywiedziony z tej tradycji amerykańskiej, więc jeśli na przykład widz nie ma tej zdolności, nie ma tej umiejętności, to on tak człowiek traktuje to jako świetny melodramat, bardzo dobry kryminał, bo to jest ta gatunkowa matryca, na której opiera się jego każdy film i scenariusz. Ale jeśli widz ma taką potrzebę, a cały czas jest wzbudzana ta potrzeba w nim, gdy ogląda film, że tam coś jest więcej, to wówczas zaczyna doświadczać dodatkowych wartości i sensów. I tak jest w filmach Zwiagińcewa w tej warstwie, którą nazwałbym warstwą retoryczną jego wypowiedzi, bo to, co jest siłą jego kina, to jest metaforyka. To jest czasami bardzo intensywna, sensotwórcza siła poszczególnych elementów zawartych w filmowej diegezie, w filmowym siużecie. To nie jest jakaś prosta alegoryczność, która ma swoją taką instytucjonalną siłę. To nie jest jakaś emocjonalna symbolika, która ma swoją jakąś nieuchwytność, ale wiążącą się z jakimś emocjonalnym sposobem jego doświadczenia. To jest taka bardzo zintelektualizowana metaforyka, która każe nam uruchamiać te procesy poznawcze z jakąś próbą ich racjonalizowania. I zobaczcie Państwo, w jaki sposób on buduje tę metaforykę. W Niemiłości też to będzie widoczne, może najlepiej jeszcze, nie wiem, w Lewiatanie, może w innych wcześniejszych filmach było to jeszcze może takie intensywniejsze, bardziej plastyczne. Ale on używa wszystkich tych narzędzi budowania metafor, budowania funkcji retorycznej wypowiedzi, które są postrzegane jako te najbardziej kanoniczne. Więc na przykład intensyfikuje jakieś informacje, które generalnie powinny być informacjami tła. Wstrzymuje się na przykład w ruchu kamery na jakiejś twarzy, pozostaje ich przez chwilę, pozostawia pustą jakąś przestrzeń, zamiast opuścić ją szybkim cięciem montażowym. Wzbudza w nas jakiś rodzaj takiego zaniepokojenia, że coś tam jest jakoś niepotrzebnie wydłużone w czasie. To raz. Po drugie, buduje kontrasty. Najlepiej się metafory buduje wtedy, kiedy się kontrastuje. Kontrastuje bohaterów, kobiecość, męskość, młodzi bohaterowie, starsi, miasto, wieś jak Wielenie. Przyroda versus coś, co jest zindustrializowane. Intensywność kontrastów u niego jest bardzo mocna, bardzo zauważalna, taka wręcz nachalna, taka dosadna, ale dzięki temu ona generuje w nas ogromną potrzebę jakiegoś zestawiania i dzięki temu budowania ukrytych tam bardzo silnych jakichś sensów. Po trzecie, wprowadzenie elementów, które są jakimś ekscesem, czymś takim, co nie za bardzo w nas pozostawia jakąś obojętność. Wprowadza na przykład to w powrocie w ten sposób, że w pierwszych scenach tego filmu cytuje na przykład malarstwo Andrea Montaigne, kiedy pokazuje, gdy ojciec wrócił do domu przykrytego w taki sposób prześcieradłem, w takiej mniej więcej formie, jak to było na tym słynnym obrazie Chrystusa zdjętego z krzyża. Czy wprowadza na przykład muzykę Jana Sebastiana Bacha z Pasji Mateuszowej, która to pasja natychmiast nas kieruje w stronę w takich tematów religijnych, nowotestamentowych. I to wszystko jest oczywiście już prowadzone tam w sposób nie przypadkowy, tylko po to, żeby wzbudzić w nas potrzebę odnoszenia tego, co widzimy na ekranie, do jakichś innych tematów i wartości. Pamiętacie być może Jelenę Państwo, w której bohaterka jedzie pociągiem i widzi w pewnym momencie leżącego przy torze kolejowym konia, albo potem, gdy dociera do domu i wchodzi do swojego dawnego mieszkania i z okien tego mieszkania w sposób taki nieprawdopodobnie intensywny dociera do nas gigantyczna instalacja jakichś zakładów petrochemicznych czy jakiejś elektrowni atomowej, która jest tak jakby wręcz wchodząca do tego domu. Bo jesteśmy zakładnikami tej gigantomanii sowieckiej, rosyjskiej, która jest stale obecna jako taki potężny lewiatan, który stale nas dotyka. Więc nie da się pominąć Zwiagińcewa bez tej metaforyki. I zawsze ta retoryczna funkcja wypowiedzi, którą on do swoich filmów wprowadza, jest jakąś szczególną atrakcyjnością tego filmowca. Czy to jest jakby nietypowe dla kina rosyjskiego, czy jest typowe? Otóż jest to dosyć typowe dla kina rosyjskiego. bo wiem, że nie możemy za bardzo o tym kinie rosyjskim mówić, bo chcemy się skoncentrować na samym Zwiagincewie, ale zobaczcie Państwo, że Zwiagincew się dość dobrze ulokował, czy też inaczej stał się jednym z takich głównych twórców całego dość potężnego nurtu nowego kina rosyjskiego, bardzo świetnego, bardzo intrygującego, które zwłaszcza po 2000 roku, po tym jak Putin doszedł do władzy, to ono zyskało też wsparcie finansowe ze strony instytucji finansowych, no bo nie ukrywajmy, Putin zachowuje się dokładnie tak jak komuniści sprzed 89, to znaczy z jednej strony jest to cenzura, zwłaszcza cenzura skierowana na rynek wewnętrzny, ale z drugiej strony jest to płacenie pieniędzmi państwowymi za realizację filmu. Film, żeby mógł powstać, musi mieć wsparcie finansowe. To mało kto może sobie pozwolić na wsparcie zagranicznych koproducentów. Potrzebujemy pieniędzy państwowych. Tu wspomnieliśmy Sokurowa. Sokurow, który jest... Ja wielbię Sokurowa, ale Sokurow jest już po drugiej stronie mocy, bo Putin w tym słynnym zdjęciu, które nigdy nie mogę zapomnieć, cały czas mam je przed oczami, wręczył Sokurowowi taki ogromny czek. To był taki czek jak na teleturniejach, wielki jak metr na metr. I ten czek wręczył Sokurowowi, żeby nakręcił film. No to jest kupowanie artysty. Nawet jeśli ten artysta wydaje się być jakimś rodzajem artysty chełpiącego się wolnością wypowiedzi, to w pewnym momencie zostaje wzięty na krótką smycz przez władzę i ta władza dokładnie w ten sposób traktuje artystów. I w ten sposób też Putin odbudował kinematografię rosyjską, która miała jakiś rodzaj tego kryzysu w latach 90. Tam pojawiło się sporo ciekawych filmów, ale jednak to, co dzieje się po 2000 jest o wiele mocniejsze. I tam widzimy takie dwa główne nurty w tym kinie rosyjskim po 2000 roku. Z jednej strony są takie wielkoruskie filmy, w których zwłaszcza Nikita Michałkow gustuje, czy Paweł Łungin ze swoimi filmami o carze Iwanie Groźnym. A z drugiej strony są filmy, które są filmami krytycznymi. Czasami one się ukrywają za krytyką czasów sowieckich. Opowiadają o jeszcze czasach komunizmu, jak legendarny Ładunek 200 Bababanowa, który opowiada o wojnie w Afganistanie. Ale są też filmy, które opowiadają o współczesności, i są filmami wobec ówczesnej, współczesnej Rosji niezwykle krytycznymi, bardzo zasadnymi. Jest ich dość sporo. Zwiagincew należy do, powiedziałbym, gromadki tego rodzaju twórców, jak, nie wiem, Bykow, który kręci Durnia, który jest nieprawdopodobnie ostrą opowieścią. Nie wiem, czy Państwo ten film widzieliście, ale jakby taką zwiagincewowską, bo to jest film, który opowiada o geodetom, chyba tak. Który pewnego dnia gdzieś w jakimś mieścinie znajdującej się na rosyjskiej prowincji zauważa pęknięcie w domu. I to pęknięcie jest jakoś niepokojąco powiększające się. I on zaczyna być przekonany, że to pęknięcie jest absolutnie sygnałem tego, że ten dom w perspektywie najbliższych kilku godzin się zawali wraz z ludźmi mieszkającymi w tym bloku. I on próbuje zainteresować władzę tym, żeby władza dokonała ewakuacji, żeby władza zajęła się tym problemem. Władza wtedy raczej kierowana przez jakąś panią mer zajmuje się raczej sama sobą. Oczywiście jest coraz bardziej przekonana, że to wszystko jest prawda, że to się zawali, ale nie podejmuje żadnych działań. Rosja może sobie pogodzić się z kolejną ofiarą, bo nie jest ona ani pierwszą, ani ostatnią. I myślę, że w tego rodzaju filmach, jakie to właśnie te filmy Zwiagincewa, Bykowa, Snieżkina, to są dzieła, które zawierają w sobie ten ogromny potencjał krytyki. I często tę krytykę, bo do tego zmierzam, ukrywają za jakąś metaforą i retoryczną funkcją wypowiedzi, bo jednak jest to tradycja literatury rosyjskiej, która tego rodzaju sposób komunikowania się z odbiorcą szczególnie ceniła. Wprowadzała ten historiozoficzny namysł, wprowadzała tę intensywność emocji, wprowadzała taką intensywność wyrazu wynikającą z silnego kontrastu między z taką skłonnością i zdolnością do czynienia zła, a z drugiej strony do jakiejś takiej uległości, która powodowała, że ludzie byli zdolni do takich działań sadomasochistycznych równocześnie, do jakiegoś udręczania samych siebie, do celebrowania martyrologii, do poddawania się jakiejś władzy i zarazem wychwytywania w sobie jakiejś potrzeby do tego, żeby do tej władzy się odnieść krytycznie. Do najprzeróżniejszych konfliktów między ludźmi, które były konfliktami o takiej ogromnej dawce emocji, które pozostały także w widzu. I to wszystko było w tych filmach rosyjskich i u Zwiagińcewa bardzo silnie obecne. Powrót był pierwszy, ale potem każdy kolejny film Zwiagińcewa był dziełem, które te wątki dalej podejmowało. Wygnanie, 2007 rok, film, który jest drugim jego dziełem, też fenomenalnym, też świetnie skrojonym. Filmem, który opowiada w największym skrócie o tym razem już parze małżonków, których determinuje jakieś wydarzenie z przeszłości, ale przede wszystkim jakiś rodzaj, no tu zacytuję tytuł tego naszego filmu, jakiś rodzaj być może jakiejś niemiłości albo takiego jakiś rodzaj takiego nieumiejętności wzbudzenia w sobie zaufania do drugiej osoby. Bohaterowie wyprowadzają się z dużego miasta na wieś do domu ojca głównego bohatera i tam bohaterka Wiera informuje swojego męża Aleksieja o tym, że jest w ciąży, ale ona nie ma pewności, a wręcz nawet może nawet ma pewność, że to dziecko nie jest jego, tego Aleksieja. No i teraz zaczynają się potężne perturbacje emocjonalne. To nie jest tylko opowieść o zdradzie, to jest także opowieść o tym, co robić dalej, w jaki sposób zareagować na tą całą sytuację, zmusić kobietę do aborcji, ale też zastanowić nad swoją własną osobą. Nieprawdopodobnie intensywność ogromna wyrazu i tajemnica, która od samego końca pozostaje z nami i do końca nie wiemy, jakie są w 100% motywacje bohaterki, co ona chciała tym osiągnąć, tym swoim działaniem, co ona chciała osiągnąć tym powiedzeniem mężowi o tym, co niekoniecznie być może miało miejsce. To wszystko jest zaledwie taką warstwą powierzchowną do opowiedzenia o emocjach, które targają bohaterami, które są tą tajemnicą dwojga bohaterów, którzy niby się bardzo dobrze znają, w rzeczywistości nie znają się w ogóle, bo funkcjonują w jakimś zupełnie świecie, który odgraniczony jest od nich, od siebie w sposób zupełnie nieprzenikalny. I znowu Zwiagińcew wprowadza tą genialną swoją metaforykę pejzażu, metaforykę sfery wizualnej, kiedy takim leitmotivem wizualnym tego filmu jest taki kanion, który znajduje się tuż przy domu, w którym rozgrywa się akcja tego filmu. Jest takim obiektem, który jakby nic nie znaczy w formie takiej czysto fabularnej, bo on nie stanowi jakiegoś problemu od strony czysto zdarzeniowej, natomiast jest niewątpliwie nieprawdopodobnie intensywnym, z takim synekdochicznym symbolem tej sytuacji, w jaką mamy do czynienia dziś między bohaterami. To było Wygnanie. Potem Zwiagińcew kręci Jelenę. Nie ukrywam, że to jest akurat spośród tych pięciu filmów, gdybym musiał wybrać mój najbardziej ukochany film, najbardziej skromny, najbardziej taki, powiedziałbym, pozbawiony jakiegoś super wyrafinowania fabularnego, ale przez to być może jeszcze bardziej taki czysty w swoich intencjach. Czyli opowieść o tej tytułowej Jelenie, która jest pielęgniarką, przed laty poznała w szpitalu bardzo bogatego człowieka i związała się z tym człowiekiem. Jest niby żoną, niby pielęgniarką. Jest taką osobą, która jest taką bardziej taką służbą tego oligarchy, nieprawdopodobnie bogatego człowieka, który jest zimny jak automat, który jest pełen niekiedy nawet słusznej. Widz nie ma tutaj nawet, powiedziałbym, jakiejś takiej szczególnej dezaprobaty do działań bohatera, pogardy wobec wszystkich tych, którym się nie udało, bo wie, że ci, którym się nie udało, często nie udało się im dlatego, że są po prostu miernotami, że nie umieli, że nie chcieli, że nie byli zdolni, że byli leniwi, albo że po prostu byli osobami, którzy woleli pójść na jakieś skróty i tak naprawdę wcale ich nie oczekiwali od siebie sami jakiegoś działania udoskonalającego. A on, super męż, ten oligarcha, ma bogaty, potężny portfel, fantastyczne takie modernistyczne mieszkanie, pewnie rewelacyjnie ulokowany jest biznesowo i politycznie, ale też jest takim człowiekiem, który nie umie nawiązać choćby kontaktu ze swoją córką, która jest jakimś taką osobą, która pozbawiona jest też jakichś relacji emocjonalnych ze swoim ojcem. A z drugiej strony Jelena, która jest tą żoną i tą pielęgniarką swojego męża, jednocześnie ma swoją własną rodzinę, która jest rodziną tych biedaków podmoskiewskich i chce jakoś ich wspierać finansowo, na co mąż mówi, czemu ja mam dawać pieniądze dla tych, którzy na te pieniądze moje absolutnie nie zasłużyli. Co ma zrobić Jelena? Przestaje przed potwornym dylematem i to, co ona czyni w tym filmie, jest nieprawdopodobnie ostre, brutalne, gwałtowne, a zarazem wcale nie uwieńczone jakimś sukcesem, co pokazuje ta genialna, finałowa scena tego niezwykle pięknego filmu Jelena. I potem chyba najgłośniejszy jego film, który wzbudził jakiś pełny ferment na całym świecie, czyli Lewiatan, film, który opowiada o korupcji władzy, o już takim absolutnym podporządkowaniu się także prowincji rosyjskiej, silnej władzy, która jest taką reprezentacją tej kremlowskiej, która chce całkowicie podporządkować sobie wszystkich ludzi, którzy są wokół niej i co najwyżej może nawiązać bardzo takie wzajemnie korzystne relacje z cerkwią prawosławną rosyjską, która jest częścią tego całego systemu. A film, jak Państwo być może pamiętacie, bo pewnie część z Państwa Lewiatan oglądała, opowiada o takiej małżeństwie mieszkającym gdzieś na rosyjskiej prowincji, przepięknie sfilmowanej, z tym gigantyczną taką skałą nad Morzem Północnym, z tym kościotrupem tego wieloryba, który znajduje się na plaży, jest takim punktem odniesienia, które to małżeństwo, zwłaszcza mąż, nie chce zgodzić się na pozbycie się domu, ta ziemia ma służyć pod inwestycję, którą mer tego miasteczka sobie zamarzył i różnego rodzaju jakimiś wytrychami sądowymi, niesądowymi próbują się mer potężny z tym małym, drobnym Rosjaninem mierzyć i tenże Rosjanin sprowadza swojego kumpla z Moskwy, który jest prawnikiem i ma mu pomóc w tej całej akcji, ale ironia pokazuje, że nie tyle pomaga, co odbiera mu żonę, co jest takim dodatkowym elementem melodramatycznym, bo zawsze melodramat i kryminał są te dwa potężne gatunki, jak u Antonioniego, z takim jeszcze thrillerowatym nastrojem wprowadzane do jego dzieł. Właśnie Lewiatan był takim dziełem, które ostatecznie jakby wzbudziło w władzy rosyjskiej jakiś rodzaj takiego oporu wobec Zwiagincewa i doprowadziło do konfliktu między nim a władzą, ale nie przeszkodziło to Zwiagincewowi nakręcić kolejny film, czyli Niemiłość, który za chwilę Państwo zobaczycie. Oczywiście nic nie będę o nim mówił, bo zaraz będziemy o nim mówić szerzej, ale film, który wpisuje się dokładnie w te wszystkie charakterystyczne dla Zwiagincewa motywy. Zobaczcie więc, jak pokazuje Rosję Zwiagincew. Niby powiedziałbym zobaczcie Państwo, tam jest taki potencjał satyry. Ten film jest takim zestawem potencjału, więc jest potencjał filmu satyrycznego, bo mamy, nie zdradzam, więc to jest początek filmu, mamy małżonków i przełożony męża jest w zakładzie pracy, w takiej korporacji, nie dość, że potężnym biznesmenem, takim lekko pewnie marzącym o oligarchiczności, a z drugiej strony chce absolutnie podporządkować się w sposób zupełnie konserwatywny, do granic tradycjonalizmu w cerkwi prawosławnej i wierze, którą odzyskuje on jako taki na nowo wierzący człowiek, przekraczając jakieś granice zdrowego rozsądku i narzucając te swoje wartości wszystkim pracownikom. I mamy też osoby, które próbują się wspinać po szczeblach tej kariery, próbują coraz bardziej dojść do takiego poziomu życiowego sukcesu, ale zatracają absolutnie wszelką jakąś emocjonalność, która mogłaby nadawać im jakiś sens życia i pokazywać też jakąś taką warstwę emocjonalną, która powinna ich determinować. Filmy Zwiagincewa są zawsze filmami o takim bardzo silnie, nawet nie powiedziałbym moralnym, ale takim etycznym fundamencie, że on opisuje etyczne jakieś wyzwania. To jest problem, z którym się mówi Zwiagincew, mierzymy w Rosji najbardziej, to znaczy z tym, że ta etyka całkowicie nam się gdzieś posypała, zastąpiona została po prostu albo z jednej strony tym właśnie wspinaniem się po szczeblach kariery, tym tym takim zepchnięciem w niebyt tych wszystkich traum i przeszłości, których nie przepracowaliśmy, za które też nie odpowiedzieliśmy jako naród. W powrocie ta wyspa, którą Państwo być może pamiętacie z tego filmu, no przecież to jest wyspa, która jest najpewniej jakimś miejscem, które ma swoją reprezentację, ma swoją symbolikę łagrową. To jest to miejsce, które jest takim już łysą przestrzenią pozbawioną tych baraków łagrowych, ale została ta jedna wieża strażnicza, która zostaje, ma już inną funkcję, ale przecież jakby z tym się przede wszystkim kojarzy. To są te wyspy sołowieckie, na których od czasów Stalina zsyłano ludzi i mordowano ich w najgorszy, obrzydliwy sposób. To wszystko jest jakimś rodzajem takiego opustoszałego miejsca, do którego trzeba przypłynąć łódką. Coś trzeba wykopać z tej ziemi. Nie wiadomo, co tam w środku jest, ale to jest ta przeszłość, z którą musimy się zmierzyć, mówi Zwiagińcew, i z którą się nikt nie chce mierzyć. Bo wszyscy idą albo w pieniądze, albo w karierę, albo w mistycyzm, albo w religię, albo we władzę. I zostaje ten chłopiec, który jest tutaj najbardziej sam. I ta opowieść jest przez to najbardziej przejmująca i poruszająca. To wszystko, proszę Państwa, za 2 godziny się spotkamy mniej więcej i myślę, że to tak naprawdę będzie najciekawsze, jak o tym sobie porozmawiamy, o tym wszystkim, co zobaczyliśmy. Niemiłość. Zapraszam, ale nie będzie lekko. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. 15 minut przerwy najpierw dla Państwa, później projekcja Niemiłości i bezpośrednio po filmie dyskusja. Zapraszamy.